partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
No ja mam taką cichą nadzieję, że to dla Państwa już nie jest tak zupełnie nowy dżingiel. Nie jest to dla Państwa zupełnie nowa nazwa. Przypominam, od piasta do miasta, program historyczny. 60 minut, niecałe 60 minut z historią na antenie Radia Doksa co wtorek po godzinie 19. Tak mi się wydaje, że idealna pora na wspomnienia z historii 800-letniego Opola. Dlaczego? Bo za oknem długie, coraz dłuższe wieczory. Idealny czas na trochę ciekawych historii. Tradycyjnie z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie. Obok mnie
przy drugim mikrofonie dr Marek Białokur.
No i oczywiście nasi goście, ale zanim przejdziemy do przedstawiania gości programu Od Piasta do Miasta, tradycyjne już mogę powiedzieć, piąte kalendarium.
Dokładnie tak. I zacznijmy od wydarzenia, które miało miejsce 186 lat temu. 4 października 1830 roku Belgowie postanowili odłączyć się od Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. Ten proces trwał kilka lat. Ostatecznie dzisiejsza Holandia, ówczesne Zjednoczone Królestwo, zdecydowało się na uznanie niepodległości Belgii w roku 1839, ale ten początek nastąpił wspomnianego 4 października 1830 roku. 98 lat temu, 4 października 1918 roku, na czele Armii Polskiej, tworzonej we Francji, od połowy roku 1917 stanął generał Józef Haller. Od jego nazwiska armia ta często nazywana jest Armią Hallera. To dokładnie ta armia, która w sile blisko 70 tysięcy żołnierzy w 1919 roku powróciła do niepodległej Polski i między innymi pomogła obronić niepodległość przed bolszewickim najazdem. 71 lat temu, 4 października 1945 roku, miał miejsce jeden z najtragiczniejszych epizodów obozu pracy w Łambinowicach. To wówczas na rozkaz ówczesnego komendanta Czesława Gęborskiego podczas gaszenia pożaru i zamieszek, które w trakcie tego pożaru wybuchły. Komendant Gęborski kazał rozstrzelać, nie wiemy dokładnie, ale między 44 a 48 więźniami tego obozu. To wydarzenie było tak dramatyczne, że po kilku dniach Gęborski został odwołany, a po wielu latach już w niepodległej Polsce wytoczono mu proces. Niestety do ogłoszenia wyroku nie doszło. Przed tym Gęborski zmarł. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch urodzinach. Otóż 122 lata temu, 4 października 1894 roku w Warszawie urodził się Józef Beck. Tak, to dokładnie ten polityk, który w latach 1932-39 kierował polską dyplomacją. Przez pierwszy okres prawa ręka Józefa Piłsudskiego, później już jako samodzielny polityk. Największy moment jego triumfu to 5 maja 1939 roku, kiedy występował w Sejmie i powiedział, że Polska nie da odepchnąć się od Bałtyku. Wreszcie 68 lat temu, 4 października 1948 roku w Strzegomiu urodził się Stanisław Sławomir Nicieja, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, który dzisiaj w sposób symboliczny żegnał się podczas inauguracji kolejnego roku ze studentami, z pracownikami i ze wszystkimi osobami, z którymi przez wiele lat współpracował.
Dołączamy się oczywiście do tych życzeń, które pewnie dzisiaj były składane na ręce pana rektora. Wszystkiego najlepszego i oczywiście 100 lat życia. Pan rektor obiecał, że z uniwersytetem się nie żegna, więc z pewnością jeszcze dużo dobrej roboty przed nim. Marku, ty skończyłeś dwoma datami związanymi z narodzinami. Ja zacznę od śmierci wielkiej postaci ze świata sztuki. Rembrandt van Rijn w 1669 roku zmarł w Amsterdamie. Przypominam, urodził się w roku 1606. Sięgając jeszcze bardziej głęboko w pradzieje świata i Europy, w 1189 roku miała miejsce trzecia wyprawa krzyżowa i wojska Saladyna, znanego z powieści historycznych, z filmów historycznych, pokonały chrześcijan w bitwie pod Akką. W 1582 roku papież Grzegorz XIII, co tu dużo mówić, ukradł nam kilkanaście dni z kalendarza, bo w 1582 roku wprowadził kalendarz gregoriański. W związku z tym we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii, no i ówczesnej Polsce, czyli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, po 4 października nastąpił od razu 15 października. W niedługim czasie kalendarz gregoriański zaczął obowiązywać również w innych krajach związanych z Kościołem katolickim. W 1705 roku Stanisław Leszczyński i jego żona Katarzyna Opalińska zostali koronowani w Warszawie na króla i królową Polski. 90 lat później, w 1795 roku, Prusacy zrabowali ze skarbca na Wawelu polskie insygnia koronacyjne. I ostatnie dwie daty, z tego jedna mocno radiowa data, w 1983 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan podpisał ustawę w sprawie emisji programu radiowego, z tym, że na Kubę. Niedawno, bo w 2008 roku zakończyła się misja polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku.
Można powiedzieć uf, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o faktografię i dokładne daty, to chyba wystarczy, ale ciekawych historii będzie jeszcze dzisiaj bardzo dużo. Tak jak Mariusz zapowiedział na wstępie naszej audycji, gościmy dzisiaj wspaniałych, znamienitych badaczy związanych z Uniwersytetem Opolskim. I chciałem teraz serdecznie przywitać w naszym gronie panią profesor doktor habilitowaną Joannę Rostropowicz, reprezentującą Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani profesor, towarzyszy pani doktor Marta Rostropowicz-Miśko, polityk społeczny, reprezentujący Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie goszczą dzisiaj w naszej audycji i w domach naszych radiosłuchaczy, dlatego że przed tygodniem gościliśmy redaktora tomu Opolanie znani i nieznani, tom czwarty. Ta audycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy i już wówczas zrodził się pomysł, żebyśmy zapraszali i spotykali się tutaj za pośrednictwem fal radiowych z autorami tekstów. Tak się składa, że pani profesor napisała aż 33% tej publikacji, o której już mówiliśmy przed tygodniem. Jest autorką 6 tekstów. Będziemy starali się porozmawiać. Pani doktor Marta Rostropowicz-Miśko również jest autorką jednego z biogramów zamieszczonych w tomie. Pozwólcie panie, że rozpocznę od fragmentu z książki. I ten fragment też będzie pytaniem. Zwracam się do pani profesor. Gdy 4 grudnia 2009 roku na budynku dawnego Starostwa Opolskiego przy ulicy Krakowskiej 53 zawisła tablica upamiętniająca hrabiego Michela von Matuszkę, starostę opolskiego w latach 1922-1933, niejeden mieszkaniec Opola zadawał pytanie: kim był człowiek, któremu oddano hołd? Pani profesor, kim był graf Matuszka?
Graf Matuszka to postać przed 45 rokiem ogromnie znana na Śląsku, bardzo znana, arystokrata ze starego rodu, właściwie słowiańskiego. Jego korzenie są słowiańskie, z nazwisko to mówi. Oni pochodzili z północnych Moraw, ale oczywiście funkcjonowali wieki całe w tej części Europy, która znajdowała się pod wpływami Zachodu. A wiadomo, że od 1747 ze Śląsk należał do Prus. Właściwie to wszyscy przedstawiciele rodu Matuszków robili karierę urzędniczą. To byli sędziowie, oczywiście wyższego rzędu, prezesi sądów krajowych, urzędnicy. To po prostu byli urzędnicy. To coś takiego było, zresztą już od samego początku. Wiemy, że ich przodkowie na przykład byli burgrabiami, mieli takie rozmaite wysokie funkcje. Tak, a nasz Matuszka, Michael Graf von Matuszka, bo tak brzmi jego imię i nazwisko w całości, no to jest postać absolutnie wyjątkowa. To jest wielki bohater. To jest takim moim odczuciu. Dokładnie przeczytałam wszystko, co się dało przeczytać o Michaelu Matuszce. Mam kontakt z jego rodziną, bardzo bliski, z jego synami konkretnie. No i mam bardzo wiele notatek o nim. Człowiek wielkiej szlachetności. Był starostą opolskim właśnie w latach, jak pan doktor powiedział. I jako bardzo młody człowiek był starostą tutaj i zapisał się w pamięci tamtejszych Opolan przedwojennych bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Mimo, że był arystokratą, podobno z każdym rozmawiał zupełnie normalnie, bez jakichś specjalnych, jakichś nie robił bariery między sobą. A jeszcze miałam to szczęście rozmawiać z ludźmi, którzy go znali jeszcze z okresu przedwojennego. To jest ta ciągłość historyczna i to jest to wspaniałe, kiedy się można zapytać człowieka, czy jak to było z Matuszką. A, no to z nim było tak. Przecież ja byłem jego kierowcą. Ja go woziłem tam, a ja tam kobiety. Ja sprzątałam przecież w starostwie i go przecież pamiętam. Takie w ogóle relacje, to są w ogóle wspaniałe, bo one pokazują człowieka, jakim on był na co dzień, nie za biurkiem, jako starosta, ale jako człowiek. No więc co się okazuje? Jeśli moi rozmówcy mówili tak, jak rzeczywiście było, on podobno nawet mówił do ludzi tak zwyczajnie, jak oni mówili, czyli, że tak powiem, językiem śląskim, w dialekcie opolskim, no znał to, mówił do nich, oczywiście nie mówił o tym, że przecież znał język niemiecki absolutnie wybitnie, był doktorem praw, skończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ludzki, niesamowicie ludzki. I co ciekawe, po plebiscycie, on w tym bardzo trudnym okresie był tutaj starostą, kiedy było ogromne zamieszanie. Ludzie tego może już dzisiaj nie pamiętałem, jak to wszystko wyglądało, ale przemieszczali się. Ci, którzy się czuli Polakami, szli na tamtą stronę. Stamtąd przychodzili tutaj. Ci, którzy byli opcji tej niemieckiej, trzeba było zrobić jakiś początek z tym wszystkim. Nie chciałabym tutaj powtarzać historii, którą na pewno każdy dobrze zna, jak to wszystko wyglądało, ale jego zadaniem było wprowadzić w to wszystko jakiś ład, żeby to wszystko wyglądało. I ten 30-kilkuletni człowiek poradzi sobie z tym znakomicie. Mało tego. Był szalenie tolerancyjny, bo to trzeba o tym pamiętać, że Śląsk to był taki teren, gdzie ludzie żyli w wielkiej zgodzie między sobą. To było naprawdę obojętne, czy ktoś mówi po polsku, czy po niemiecku, czy takim, czy innym językiem. Oni się porozumiewali. Przecież my wiemy o tym, że na przykład w tych rodzinach, to w ogóle w tym społeczeństwie, jeden mówił po niemiecku, ale wszyscy inni go rozumieli. Odpowiadali jemu po polsku. To było coś absolutnie znakomitego. I w tym wszystkim trzeba widzieć właśnie Matuszkę, która po prostu to rozumiał, że to jest niemożliwe, ale jeżeli ludzie są, którzy się czują Polakami i chcą mieć polskie szkoły, to muszą mieć polskich nauczycieli, a tymczasem oni wywędrowali na tamtą drugą stronę. I proszę sobie wyobrazić, właśnie Adolf Gustaw Panic, zresztą mój serdeczny przyjaciel, urodził się 2 kilometry ode mnie, taka jest prawda, nie? No i on pamiętał mojego ojca, którego ja nie pamiętałam, taka jest rzecz. Serdeczna przyjaźń była między nami, jego rodziną, żoną i tak dalej, więc on mi opowiadał w ogóle taką rzecz, że przecież w Grudzicach on znał ludzi, którzy mieli korespondencję, którą pisał osobiście pismem ręcznym, hrabia Matuszka, do ludzi, którzy byli na przykład nauczycielami, mieli nauczycielskie kwalifikacje, a opuścili Śląsk Opolski, przemieszczając się na Śląsk Polski, na ten teren autonomiczny, bo wiemy o tym, tam była autonomia. On osobiście ich prosił, żeby wrócili, on im pomoże się urządzić, bo on potrzebuje dobrych nauczycieli do szkół, dla tych tutejszych dzieci. No, człowiek szalenie tolerancyjny, on rozumiał to, prawda? To po prostu taka była sytuacja. I na przykład sama tak czytałam niektóre jego artykuły, które on pisał bardzo niewiele i podobno, jak mi powiedział jego syn, że ojciec nie lubił pisać, ale napisał, jak tak przeczytałam, jak on się starał o to, żeby w pewnych miejscowościach pobudować szkoły. Gwoździce, potem tutaj Suchy Bór, w kilku miejscowościach, w Jasienicach. I on tak pisał, że przecież te dzieci mają tyle kilometrów do szkoły i jak przychodzi jesień, zima, to one zmoknięte przychodzą do szkoły i są już chore potem, bo jest taka troska, takie bezpośrednie myślenie o drugim człowieku. Zresztą wszyscy o nim mówili, że był to chrześcijanin. Po prostu on miał takie bardzo takie chrześcijańskie serce i tak był ustawiony właśnie w ogóle. Zresztą on to wyniósł ze swojej rodziny, bo w jego rodzinie właśnie taki duch chrześcijański bardzo panował, ukierunkowany dla drugiego człowieka. No i co się stało? On od samego początku, jak tylko się Hitler pojawił, no on wygłaszał od samego początku zdania, że to nie jest nic dobrego. Mało tego, on wszedł w spór z tym Freisler się nazywał, który potem był sędzią w jego procesie. Dużo, dużo wcześniej wszedł w spór z nim i powiedział, no przecież tak nie może być, no do czego to doprowadzi. I Bardzo szybko, 33 rok. Ci wszyscy, którzy byli przeciwni Hitlerowi, mieli, takie oni musieli opuścić stanowiska. To po prostu było straszne, bo hrabia Matuszka już wtedy miał tych swoich kilkoro dzieci. No, jego żona Pija, ona pochodziła ze wspaniałego takiego rodu arystokratycznego, również ogromnie zasłużonego dla społeczeństwa, którzy bardzo wiele dobrego robili. No, właściwie został bez pracy, no ale wiadomo, że nie było takie groźne to dla niego. W różnych po tych miejscach pracował, ale w pewnym momencie, ponieważ on był urzędnikiem i tak jak mi zresztą właśnie jego syn opowiadał, no mówił urzędnik, jeżeli jest dobry, no to on potrafi robotę zrobić. Każde państwo potrzebuje dobrych urzędników. I w pewnym momencie władze, no te nazistowskie się zorientowały, że przecież nie dadzą razy dłużej bez prawdziwych urzędników. I do niego się zwrócili i powiedzieli jemu, że on ma jechać do Katowic i tam objąć jakąś funkcję. No on nie chciał. Nie chciał. Powiedział, nie, to jest miasto anektowane w czasie wojny, w 1939 roku. On nie, tam nie pojedzie. I co się stało? Był na rozmowie u biskupa Bertrama. Rozmawiali bardzo, 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 bardzo długo. Ile nikt nie zna treści tej rozmowy. No bo rozmawiali sobie w cztery oczy. I jak po iluś tamtych godzinach, tej bardzo długiej rozmowy, hrabia wyszedł, to powiedział w ten sposób. Musimy być na wszystkich tych stanowiskach, gdziekolwiek nas poślą, ażeby minimalizować zło, które może powstać. Przyjął tę funkcję w Katowicach. Podobno ogromna funkcja. Jakie wspaniałe świadectwa ludzie wygłosili o nim po wojnie, po 1945 roku. No więc niektóre były takie wzruszające. Ja tego tutaj nie napisałam, bo to by się rozrosło do książki w ogóle, to wszystko, co o nim wiem. Ale na przykład taka historia, była tam taka młoda Polka, była zatrudniona tam, gdzie w tym biurze, on tam, w tym urzędzie, gdzie on tam pracował, zwrócił na nią uwagę, musiał bardzo uważać. Bo gdyby na przykład ktoś się zorientował, że on pomaga, prawda, że otacza opieką ludzi, no to przecież wiadomo, że go od razu wezmą i przesuną, czy coś tam takiego zrobią. On musiał ogromnie uważać. Ale właśnie ta młoda wtedy dziewczyna, potem już kobieta, ona mówiła, że tak, on do niej przychodził i mówił, zapraszał ją na obiad. I bardzo pilnował, żeby ona zjadła i porządnie zjadła i wszystko zjadła. No przecież to jest w ogóle bardzo piękne, prawda? Że taki pan hrabia w ogóle, który jest na wysokim stanowisku, groźną minę na pewno miał na co dzień, bo musiał mieć regularnie, bierze dziewczynę i on karmi. Potem to nie tylko ją jedną karmił, bardzo wielu karmił. Albo na przykład była taka historia i to jest zapisane właśnie w jego, w tym życiorysie, że no, że wywózka na przykład na roboty przymusowe. A on mówił, nie ma mowy. Tych ludzi mi nie możecie zabrać, ja ich tu potrzebuję. Do tej roboty. Oni muszą robić to i to. No i podobno również uratował ileś tam Żydów przed wywózką do Auschwitz. No, wydaje mi się, że to są rzeczy, które są, no nie można o tym zapomnieć, że to taki wspaniały człowiek.